Maszyna pewnie szła w górę dzięki swej masie zupełnie odporna na lekkie podmuchy wiatru. Kulka chyłomierza stała w miejscu, wskazówka prędkościomierza i wariometru drgały lekko. Samolot przechylił się na lewe skrzydło i wtedy Roman Popescu zobaczył coś, czego żaden lotnik bezkarnie nie ogląda. Tuż przed kabiną nawigacyjną przeleciał wyrwany silnik z wciąż obracającym się śmigłem. Maszyna zadarła ogon i weszła w korkociąg. Ziemia wirowała szybciej i szybciej.
W ten sposób tragedię sprzed prawie 80 lat opisuje w swoim kryminale Marcin Wroński. Wizja artysty jest sugestywna. W rzeczywistości nikt nie zna ostatnich minut życia czterech pilotów, którzy 7 listopada 1936 roku rozbili się pod Warszawą. Jaki jest związek tej lotniczej tragedii z historią Lublina? Przekonacie się za chwilę. Przed mikrofonem Piotr Nowak. Zapraszam na spacer z historią. 8 listopada 1936 roku w porannej prasie lublinianie przeczytali lakoniczną informację Polskiej Agencji Telegraficznej.
Dziś pod Warszawą wydarzyła się katastrofa samolotowa, w której zabici zostali dwaj lotnicy polscy, inżynier Schneider i inżynier Rzewnicki oraz dwaj oficerowie rumuńscy, major Pantasi i kapitan Popescu.
Samolot, który rozbił się w Michałowicach, to LWS-6 Żubr, dzieło lubelskiej wytwórni samolotów. Jedna z największych firm w Lublinie mieściła się przy Wrońskiej, jednej z bocznych ulic trasy na Piaski. Mimo że ostatni samolot opuścił halę produkcyjną jeszcze przed II wojną światową, to część zabudowań fabryki stoi do dziś. Najlepszym przykładem lotniczej przeszłości tego miejsca jest hangar, który wyraźnie nie pasuje do tego miejsca. To właśnie w nim inżynierowie i robotnicy pracowali nad nowymi maszynami. Zanim z Lublina wyleciały pierwsze samoloty, fabryka zajmowała się bardziej przyziemnymi zleceniami. W zakładach mechanicznych Emila Plagę i Teofila Laśkiewicza produkowano przede wszystkim kotły gorzelniane i okrętowe. Za te wyroby firma odbierała liczne nagrody. Plagę nie dożył niepodległości. Jego interes kontynuował Laśkiewicz i nowy udziałowiec Kazimierz Arkuszewski. Fabryka przerzuciła się na wytwarzanie karoserii do samochodów osobowych, takich marek jak Chrysler, Buick i Hotchkiss. Jednak największym osiągnięciem lubelskich fabrykantów było uruchomienie produkcji samolotów. Pierwsze maszyny były na tyle awaryjne, że oblatywacze nazwali je latającymi trumnami. Raporty wykazały, że zła fama, która ciągnęła się za produktami lubelskich zakładów, była przesadzona. Tym bardziej, że później w niebo wzbijały się coraz lepsze konstrukcje. W efekcie, pod koniec lat 20. kolejny produkt fabryki zajął pierwsze miejsce spośród trzech konkurencji zawodów awionetek w Warszawie. Ponadto załoga wzbogaciła się o pilota i inżyniera Jerzego Stanisława Rudlickiego. Nowy pracownik okazał się wybitnym konstruktorem o randze światowej. Pod jego kierownictwem zakład wyprodukował pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie samolotów z chowanym podwoziem. Ewenementem na skalę światową było tak zwane usterzenie Rudlickiego o nowatorskim ułożeniu sterów w kształcie litery V, do dziś stosowany w wielu samolotach. Jedną z zalet tego systemu jest to, że po wejściu w korkociąg wehikuł samoczynnie z niego wychodzi, unikając w ten sposób utraty sterowności i tragedii. Zakład wyprodukował nawet prototyp, płatowiec HanJ28, który potwierdził nadzieje konstruktorów. Usterzenie okazało się lepsze niż standardowe, ale konserwatyzm urzędników zwyciężył z pomysłowością wizjonerów. Po latach Rudlicki wspominał:
Loty HanJ-a w Warszawie wywołały burzę w Departamencie Lotnictwa, a dyrektor Zakrzewski, dyrektor lubelskich zakładów, znalazł się w kłopocie, bowiem ze strony departamentu był duży nacisk, aby ukrócić szaleństwa swojego kierownika biura studiów i nie pozwolić na realizację dzikich pomysłów.
Warto dodać, że pomysł Rudlickiego odniósł sukces za granicą, jednak dla lubelskich zakładów był to znak, że szczęśliwa passa wkrótce miała się skończyć. W połowie lat 30. rząd wycofał zamówienia i fabryka zbankrutowała. Jednak po roku odrodziła się pod nowym szyldem. Znacjonalizowany zakład zyskał miano lubelskiej wytwórni samolotów. To, co teraz powiem, to tylko domysły. Jednak sekwencja zdarzeń wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z celowym działaniem rządu. Władze najpierw doprowadziły firmę do upadku, by później przejąć ją. Przed wojną państwo gromadziło przemysł zbrojeniowy w swoich rękach. Kontrola fabryki samolotów pozwalała decydentom bezpośrednio sterować rozbudową sił powietrznych. Przenosimy się o kilka kilometrów, do Świdnika. To tu w latach 30. powstaje nowe lotnisko i szkoła. W poświęceniu szkoły lotniczej bierze udział marszałek Rydz Śmigły. W Głosie Lubelskim z 5 czerwca 1939 roku czytamy:
na skraju zagajników świdnickich, prawie w lesie, wznoszą się piękne budynki szkoły. Przed nimi duże lotnisko i dwa hangary na samoloty. Na lotnisku rząd 20 samolotów różnych typów, kolorów i barw skupia na sobie uwagę tłumów.
Tradycja lotnicza w Świdniku przetrwała wojnę i na początku XXI wieku zaowocuje budową pierwszego na Lubelszczyźnie lotniska międzynarodowego. Tymczasem fabryka na Bronowicach traci swoją dotychczasową funkcję. Na jej miejscu powstaje osiedle mieszkaniowe. Kadra znalazła zatrudnienie w położonym o 10 km na wschód Świdniku, gdzie powstała wytwórnia sprzętu komunikacyjnego. Jednak już bez inżyniera Rudlickiego, który na stale osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. To był Spacer z Historią, a na następną audycję zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.